partnerem audycji jest miasto Opole. Od piasta do miasta.
Dobry wieczór Państwu, witam w kolejnym programie z cyklu Historia na antenie Radia Doksa. Program Od Piasta do Miasta, Mariusz Piestrak, jak co tydzień po godzinie 20, kilka chwil z wątkami związanymi z historią naszego miasta. Dzisiaj w programie, no już tradycyjnie oczywiście, gość, ale pozwólcie Państwo, że na razie nazwiska gościa nie zdradzę, ale mogę powiedzieć tylko tyle i aż tyle. Nazwisko to z programem Od Piasta do Miasta jest nieodłącznie związane. Pewnie doskonale pamiętają ją wszyscy ci, którzy byli z nami w roku ubiegłym, wtedy kiedy program Od Piasta do Miasta na antenie startował i przez ten czas aż do ubiegłych wakacji. Szanowni Państwo, niech będzie to taki nietypowy konkurs, żebyście to Państwo spróbowali zgadnąć, kto będzie dzisiaj gościem w programie. Oczywiście w nagrodę mam dla Państwa, jak co tydzień właściwie, nagrody książkowe, książki poświęcone tematyce historycznej, kilka pozycji do wyboru dla pierwszych trzech osób, które dodzwonią się do nas do studia w czasie nadchodzącej przerwy muzycznej. Numer już teraz podaję. 77 45 66 77 7, a więc 45, 2 szóstki, 3 siódemki. Kto będzie gościem w dzisiejszym programie Od Piasta do Miasta? A my za moment już z gościem się oficjalnie przedstawimy.
Informacja, misja, rozrywka. Od piasta do miasta.
Obiecałem, że po przerwie oficjalnie się przedstawimy, ale niech będzie, że ja to zrobię. Mariusz Piestrak oczywiście z jednej strony, a z drugiej strony osoba, którą Państwo doskonale znacie, do niedawna współprowadzący tenże program, ale od niedawna pełniący inne funkcje, głównie związane z pracą naukową, doktor habilitowany Marek Białokur, kierownik pracowni dydaktyki, historii i wiedzy o społeczeństwie naszego polskiego uniwersytetu.
Dobry wieczór Państwu i bardzo się cieszę, że ponownie możemy się spotkać.
No Marku, już się bałem, że w ogóle będziesz chciał zacząć od kalendarium, jak to było onegdaj.
No, tak wypadałoby zacząć, bo 21 listopada w każdym roku działo się wiele ciekawych rzeczy, ale myślę, że nie o tym będziemy dzisiaj rozmawiać.
No nie o tym. Oczywiście dzisiaj wątek historyczny, ale w kontekście tego, co się będzie działo za dwa dni w kilku miejscach naszego miasta. Dzisiaj porozmawiamy sobie o konferencji, która poświęcona jest wizją niepodległości Polski w wieku XX. Ogólnopolska konferencja naukowa, wizja niepodległości Polski w XX wieku, historia, pamięć, edukacja. Oczywiście głównym organizatorem jest Uniwersytet Opolski, Instytut Historii, współorganizatorem Marszałek Województwa Opolskiego. No właśnie, Marku, konferencja z taką bardzo wysoką rangą, bym powiedział. Czyżby to z tego względu, że zbliżamy się do tej okrągłej, wielkiej rocznicy odzyskania niepodległości?
Dokładnie tak, Mariuszu. Ja wszystkim chciałem podziękować za zaproszenie do audycji, bo faktycznie jesteśmy dwa dni przed ważnym naukowym wydarzeniem. I ktoś mógłby pomyśleć, skoro niedawno obchodziliśmy 99. rocznicę odzyskania niepodległości, to dlaczego dwa tygodnie później organizować konferencję? No, musimy mieć świadomość tego, że Opole to piękne, kameralne, kompaktowe miasto, jak wielokrotnie podkreślaliśmy na antenie Radia Doksa. Natomiast to miasto, które jednak nie ma większych szans w konkurowaniu z dużymi ośrodkami naukowymi w Polsce. I mówię tutaj o konkurowaniu zarówno o pieniądze, jak i też o przyciągnięcie w przyszłym roku, w okolicach jesieni, czyli wtedy, kiedy będziemy celebrować setną rocznicę odzyskania niepodległości, tych najważniejszych nazwisk. Postanowiliśmy zrobić konferencję z rocznym wyprzedzeniem. Dlaczego? Dlatego, że w przyszłym roku, na 11 listopada, będziemy mogli pochwalić się książką, która będzie pokłosiem konferencji, która będzie zawierała zarówno referaty, które zostaną wygłoszone 23 i 24 listopada, ale również dodatkowe teksty, które zamawiamy specjalnie na potrzeby tej książki. To jest jedna rzecz. Druga rzecz dotyczy tego, że chcielibyśmy tą konferencją, na którą zapraszamy, bo tu wymieniałeś marszałka województwa opolskiego, pana Andrzeja Bułę, Uniwersytet Opolski, pana rektora Marka Masnyka. Ci dwaj panowie otworzą konferencję w czwartek o godzinie 12, ale wśród organizatorów mamy też bardzo ważne instytucje, które działają na rzecz środowiska szkolnego, nauczycieli, młodzieży. Mam tu przede wszystkim na myśli Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Opolu, który jest organizatorem de facto drugiego dnia konferencji. Ten drugi dzień konferencji jest niemal w całości poświęcony postaci Józefa Piłsudskiego, a trzeba przypomnieć o tym, że 5 grudnia będziemy obchodzić 150. rocznicę urodzin marszałka Józefa Piłsudskiego. No, wprawdzie nie urodził się jak marszałek, ale swoją działalnością na ten tytuł bez wątpienia zasłużył. I chcielibyśmy też już teraz pokazać nauczycielom, w jaki sposób można wzbogacić edukację historyczną o szereg wątków związanych z postacią Józefa Piłsudskiego, w jaki sposób urozmaicić lekcje różnymi aspektami dotyczącymi niepodległości Polski. Rozmawiamy wokół roku 1918, ale celowo tytuł naszej konferencji, jak podałeś na początku, to wizję niepodległości Polski w XX wieku. Wychodzimy szerzej. Dyskutując o niepodległości, będziemy chcieli się zastanowić nad tym, no właśnie, ten 44-45 rok, czy to taki okres, kiedy z jednej strony kończy się no wręcz hekatomba narodu polskiego, zagłada państwa i wychodząc z II wojny światowej, czy Polacy mogli o sobie powiedzieć niepodlegli obywatele państwa polskiego, czy też nie? Zdania są podzielone, większość historyków skłania się ku tej opinii, że jednak nie była to niepodległość. Co najwyżej ograniczona suwerenność. I wreszcie rok 1989, kiedy z komunizmu bez wątpienia wychodzimy. Jest to wyjście bezkrwawe, które z jednej strony powoduje, że możemy być dumni z tego, że z jednego systemu do drugiego, z tego niedemokratycznego do tego wolnościowego przeszliśmy w sposób, no właśnie, ten bezkrwawy. Ale z drugiej strony, kiedy dyskutujemy o roku 89, to zdecydowana większość Polaków ma problem ze wskazaniem, już nie mówię takiego jednego momentu, ale takim wyraźnym podkreśleniem tego, że poczuli, mówię o tych, którzy żyli, poczuli, że w 89 roku w sposób istotny coś się zmieniło. Tu wymienia się okrągły stół, wymienia się wybory czerwcowe, wybór Tadeusza Mazowieckiego na pierwszego premiera częściowo niekomunistycznego rządu. No ale właśnie, no trzeba mieć świadomość tego, że...
Brakuje tutaj chyba takiego czytelnego symbolu, jak za naszą zachodnią granicą, tak?
Ten, no dla przykładu, jak zburzenie...
Mur, który runął, pozwolił chociażby spotkać się ludziom, którzy nie widzieli się kilkadziesiąt lat.
Ale to jest ten symbol. No i właśnie tutaj dotknąłeś sedna, bo kiedy rozmawiamy o przeszłości, to chyba każdy, kto był w szkole, a przecież większość naszych słuchaczy była lub też się uczy, kto czyta książki historyczne, to ma świadomość tego, że to, co zapada w pamięć, to są te wydarzenia symboliczne. To jest śmierć księcia Józefa Poniatowskiego w Nurtach Elstery, to jest chrzest Mieszka I, to jest bitwa pod Grunwaldem, to jest hołd pruski, to jest odsiecz wiedeńska i tak można by wymieniać, ale też jak popatrzymy na te wydarzenia, one w większości są jednak związane z jakimś dramatem. To są konflikty, to są wojny, to jest tragiczna śmierć jakiejś postaci lub też większej liczby osób. Ja tu w żadnym wypadku nie chcę ubolewać nad tym, że w 89 roku nie polała się krew, bo to nie o to chodzi. Tylko jeżeli ktoś dzisiaj próbuje, a o tym też będziemy dyskutować, jeżeli ktoś dzisiaj próbuje znaleźć takie wydarzenie dla roku 89, to ma poważny problem. W roku 1918 sytuacja wyglądała inaczej, bo jeżeli weźmiemy do ręki wspomnienia, pamiętniki kobiet, mężczyzn, którzy wówczas mieli kilkanaście, kilkadziesiąt lat i przelali to na papier, to pojawia się jedna charakterystyczna rzecz. W okolicach 11 listopada niesamowita euforia i dotyczyło to zdecydowanej większości Polaków. Widok rodziny, która podchodzi do niemieckiego żołnierza i nakazuje mu oddanie broni, tego żołnierza, który od 1915 roku okupował Warszawę. Widok wycofujących się wojsk austriackich z Lublina czy też z Krakowa. Świadomość tego, że Rosja jest pogrążona w chaosie I wreszcie deklaracje przywódców państw zachodnich, które pojawiły się już wcześniej, a teraz znalazły swój wyraz w odbudowie państwa polskiego, one spowodowały, że przynajmniej w tym jednym momencie ta niesamowita euforia ogarnęła większość ludzi, którzy mówili o sobie Polacy. I to jest coś, co pozwalało im przez te kolejnych 20 przeszło lat II Rzeczypospolitej jednoczyć się pomimo różnych podziałów religijnych, społecznych, pomimo sympatyzowania z różnymi ugrupowaniami politycznymi, to zdecydowana większość miała świadomość, że tak, to był ten moment, kiedy odrodziło się nasze państwo i to po ponad wieku nieobecności na mapie.
Ale też zwróć uwagę jeszcze na jeden wątek, który po tych kilkudziesięciu latach jest chyba niedoceniany. W kontekście tego, co się dzieje w dzisiejszym świecie, powiedzmy, polityki polskiej, ale też w polskim społeczeństwie mówimy o tych podziałach, które są bardzo widoczne, natomiast często porównujemy się do czasów międzywojnia. I ja mam takie wrażenie, że idealizujemy ten czas. I to międzywojnie nam się kojarzy jako ten czas, kiedy ta Polska mlekiem i miodem płynęła. Oczywiście ona się odbudowywała po latach zaborów. Te trzy terytoria próbowały się ze sobą scalić. Natomiast nie pamiętamy o tak naprawdę ofiarach tego czasu, o wielkim podziale społeczeństwa, biorąc pod uwagę choćby sympatie polityczne, to co jest dzisiaj tak mocno krytykowane.
Mariuszu, ja bardzo się cieszę, że to mówisz, bo dokładnie tak było. Ale jednocześnie po 100 latach jest rzeczą zupełnie normalną, że kurz historii opadł. I w momencie, kiedy opadł, to pozostały wyraziste postaci. Roman Dmowski, Józef Piłsudski, Ignacy Jan Paderewski, Wincenty Witos, Ignacy Daszyński, Wojciech Korfanty i jeszcze można by wymienić parę postaci. I poza nimi tak naprawdę cała ogromna masa ludzi, która odgrywała wtedy istotną rolę, jest zupełnie nieznana. Ich nie ma na kartach nie tylko podręczników szkolnych, ale podręczników akademickich w zdecydowanej większości. Spory, w których uczestniczyli i które rozgrzewały do czerwoności, wręcz do białości Polaków w tamtym okresie, one były wtedy. Dzisiaj patrzymy przez pryzmat, no właśnie, takich filarów polskiej historii. 11 listopada, maj 1926 roku, zamach majowy. Maj 1935 roku, śmierć Józefa Piłsudskiego i pierwsze bomby, które spadają na Polskę w 1939 roku. Więc zdecydowanie tak. To była bardzo napięta i bardzo trudna sytuacja, o której, jeżeli tylko będziesz chciał, to możemy za chwileczkę dłużej porozmawiać.
Myślę, że to jest idealny moment, żeby zostawić naszych słuchaczy z chwilą muzyki. Dzisiaj w studiu doktor habilitowany Marek Białokur. Rozmawiamy o polskiej niepodległości, biorąc pod uwagę to, co za kilka dni w Opolu się będzie działo, czyli konferencję Wizja Niepodległości Polski w XX wieku. Historia, pamięć, edukacja. Zostańcie Państwo z nami.